przemoc psychiczna działa również długoterminowo. Widzę, że cię zaintrygowałem, więc muszę rozwinąć temat. I jednym z takich podstawowych warunków, który powinien zapalić w nas czerwoną ostrzegawczą lampkę i powiedzieć, uważaj, ten Rubikon został już przekroczony bez żadnych wątpliwości, jest takie zjawisko, które nazywa się chodzeniem po skorupkach jaj. Kiedy funkcjonujemy w związku przemocowym, to możemy użyć takiego określenia na sposób naszego funkcjonowania, jakbyśmy byli w oblężeniu. Z punktu widzenia mężczyzny, mówienie o sobie w kategoriach jestem ofiarą przemocy, której sprawcą jest kobieta, będzie się równało ze słabością, z przyznaniem się do słabości. Dlatego my, mężczyźni, tak bardzo rzadko chcemy się do tego przyznawać. Kiedy pracowałem z kobietami, bardzo często to słyszałem taką opinię, że wie pan co, nigdy w życiu nie otrzymałam tylu złych rzeczy od strony facetów, jak od strony innej kobiety.
Moim waszym gościem dzisiaj jest Jarosław Gibas, socjolog, który specjalizuje się w socjologii relacji.
Dzień dobry.
Dobrze powiedziałam? Dobrze.
Dobrze.
Dzień
dobry.
To zdradzę wam od razu, o czym będziemy rozmawiać. To jest punkt wyjścia do naszej rozmowy, przemoc psychiczna. Jarek łącznie z Dorotą Mrówką napisał książkę Jak rozpoznać, jak się przed nią bronić. Zaprosiłam ciebie, Jarku, po obejrzeniu filmu Dom Dobry Wojtka Smarzowskiego, bardzo mocny obraz, który naprawdę wciska w fotel dla tych, którzy jeszcze nie widzieli. A propos w ogóle szeroko pojętej przemocy od fizycznej. Fizyczną widać, tak? No bo to są siniaki, to jakby jest łatwa ta przemoc do zdefiniowania. Gorzej z przemocą psychiczną. Widziałeś film?
Nie, nie widziałem, ale się wybieram.
No, to trochę zaczęliśmy o tym mówić, ale chciałam cię zapytać się tak publicznie. Nie dlatego, żebyś składał jakieś zobowiązania.
No dobra, no to się wyzdradzę to, co powiedziałem ci przed nagraniem. No, mam malutki problem z wybraniem się na ten film, nie dlatego, że uważam, że film może być kiepski, bo jestem święcie przekonany, że jest świetny, jak pozostałe filmy reżysera, które widziałem, które polecam. I ten film też polecam. Natomiast wiesz, kiedy pisze się książkę wspólnie z Dorotą i robi się researching i pracuje się od lat z ludźmi doświadczającymi na przykład przemocy psychicznej, no to ma się trochę inny obraz rzeczy. I to jest potężna dawka negatywnej energii, którą musimy na siebie przyjąć, żeby potrafić tym ludziom udzielać wsparcia. I z tego też powodu ja mniej więcej wiem, czego się spodziewać na tym seansie i wiem, że to nie jest na pewno łatwy seans. On jest konieczny do zobaczenia.
A właśnie to chciałam powiedzieć, że ja uważam, że ten film powinien być obowiązkowy.
Tak.
Głównie dla sprawców, ale tacy mogą
wiesz
nie
co,
przyjść.
My wychodzimy z takiego założenia, że dla wszystkich. Dlatego, że im większą mamy świadomość na temat tego, czym tak naprawdę jest przemoc psychiczna, jakie potrafi przybierać formy, jak często występuje. Im większą świadomość mamy, również kiedy jesteśmy w roli osoby poddanej tej przemocy, a nie tylko sprawcy, tym większe prawdopodobieństwo, że uda nam się z tego wyjść. I uda nam się z tego wyjść, to jest taka formuła, która nie dotyczy tylko bieżącej sytuacji, bo o tym mało się mówi, mało się wie, ale przemoc psychiczna działa również długoterminowo. Widzę, że cię zaintrygowałem, więc muszę rozwinąć temat.
Mamy
dwa rodzaje kosztów. Pierwszy koszt to jest ten, który jako ofiara przemocy psychicznej płacimy na bieżąco. Obniżenie poczucia własnej wartości, obniżenie pewności siebie, odebranie energii, obniżenie samopoczucia, wycofanie. Widzę, że jest cała masa kaskadowych emocji, które się z tym wiążą. Ale jest jeszcze koszt odroczony. To jest taka sytuacja, w której kiedy mija nam związek przemocowy i mówiąc tutaj związek, nie mam na myśli wyłącznie relacji romantycznych, ale każdy typ relacji to może być relacja firmowa między pracownikiem a szefem, współpracownikiem.
No tak, bo mówiąc o przemocy tej psychicznej, bo o tym rozmawiamy, głównie myślimy o tych właśnie relacjach związkowych, tak? Że to dotyczy, tego wymiaru.
Ona się pojawia we wszystkich możliwych formach, tam gdzie występuje relacja. Również na przykład o tym, co też się często przemilcza, o przemocy w rodzinach pomiędzy rodzicami i dziećmi. I to nie tylko wtedy w takiej jakby wydawałoby się oczywistej formie, kiedy to rodzic jest przemocowcy w stosunku do dziecka, ale mamy na przykład sytuację, gdzie dorastające lub dorosłe dziecko jest sprawcą przemocy psychicznej wobec swojego rodzica. I to są również rzeczy potwierdzone badaniami. Ale jeśli pozwolisz, wrócę do tych kosztów drugich, bo one są dosyć istotne. To działa trochę tak, że kiedy funkcjonujemy w związku przemocowym, to możemy użyć takiego określenia na sposób naszego funkcjonowania, jakbyśmy byli w oblężeniu, nieustannym oblężeniu. No ja to chyba w książce też użyliśmy takiego porównania, ale lubię takie porównanie, jakbyś sobie wyobraziła żołnierza, który idzie przez pole bitwy. To jest żołnierz, który ma karabin przed sobą wystawiony i cały czas się boi, bo nie wie, z której strony padnie strzał. I to jest taki model życia i funkcjonowania w oblężeniu. Co to oznacza? To oznacza, że nasz organizm jest w nieustannym napięciu. No, budzisz się rano i nie wiesz, z której strony...
Gdzie zaatakują.
Więc jesteś cały czas w napięciu i w oblężeniu. I teraz, kiedy kończysz ten związek, tą relację przemocową, nieważne z jakich powodów, ale załóżmy, że ona ustaje po jakimś tam czasie, to oblężenie ustaje wraz z tą relacją, powodując, że to ciało nam odpuszcza nasze napięcie. I wtedy sypie się zdrowie, ponieważ organizm w ten sposób odreagowuje. I bardzo często mamy do czynienia z takimi sytuacjami, jak na przykład pojawienie się problemów z tarczycą u kobiet, pojawienie się problemów z krążeniem, z sercem u mężczyzn, którzy również są ofiarami przemocy, nie zapomnijmy. Więc wiesz, to są potężne koszty odroczone, których nie widzimy, kiedy jesteśmy w danym związku. O czym się nie mówi?
No, o tym się właśnie nie mówi, o tych kosztach odroczonych.
Tak, o tym się nie mówi. Że wiesz, no to jest tak, jak poszukasz sobie informacji dotyczących, nie wiem, jakbyśmy sobie chcieli znaleźć taką ogólną radę. No co zrobić, jak jesteś w związku przemocowym? Nieważne w jakim. Ale czujesz, że jesteś ofiarą przemocy psychicznej. To większość autorów, badaczy, autorów opracowań, książek i tak dalej, w tym również ja się pod tym podpisuję dwiema rękami, mówi, najlepszym sposobem jest ucieczka. Po prostu salwuj się ucieczką, ratuj siebie.
No wiesz, gdyby to było takie proste...
Tu jest właśnie klucz, bo to nie jest to proste. Natomiast to jest najlepsze rozwiązanie. Dlaczego? Ponieważ jak pracujesz na przykład z ludźmi, którzy wyszli z tego typu relacji, czy to firmowych, czy to rodzinnych, czy jakichkolwiek innych i doświadczają tego drugiego typu kosztów, to oni wszyscy jak jeden mąż mówią, dlaczego tak późno się na to zdecydowałam? Dlaczego tak późno to zrobiłem? Dlaczego nie wpadłem na to szybciej? Tylko, że jesteśmy mądrzy po czasie, kiedy już widzimy, jak poważne koszty trzeba za to zapłacić.
Tu muszę powiedzieć na chwilę mały przecinek, bo przedstawiam się jako socjologa, ale ty pracujesz z ludźmi, pracujesz z nimi w terapii?
Tak, to jest taki nurt terapii transpersonalnej, który nie ma właściwie nic wspólnego z psychoterapią. Pracujemy w zupełnie innej formule i na innych zasadach, ale tak, bardzo często na terapię do mnie i do moich kolegów i koleżanek trafiają ludzie po związkach przemocowych.
Pytam właśnie o to, że ta twoja wiedza i to twoje doświadczenie nie wynika z ilości przeczytanych, nie wiem, książek, prawda, czy badań, które zrobiłeś, ale z tego takiego własnego doświadczenia i pracy z ludźmi i z historii, których doświadczasz właśnie w pracy z nimi, tak, z ludźmi, którzy są...
I te historie, drodzy państwo, są naprawdę bardzo przerażające.
Głównie dotyczą kobiet czy mężczyzn?
Wiesz co, my...
Czy pewnie kobiet, tak, statystycznie.
My statystycznie najwięcej wiemy o przemocy wobec kobiet. Natomiast to nie znaczy, że to odpowiada rzeczywistości. Na przykład są takie badania, które przeprowadzono akurat w Stanach Zjednoczonych, z tego co pamiętam w 2022 roku, na bardzo dużej grupie osób doświadczających przemocy w rodzinach. Mówiąc duża grupa, mam na myśli 2 miliony.
No tak, to nie ludzi. 1000 osób.
Tak, i wyobraź sobie, że statystycznie wyglądało to w ten sposób, że z tych 2 milionów przebadanych ofiar przemocy, 1 300 000 mniej więcej to były kobiety, a 700 000 mężczyźni.
To bardzo dużo.
To za mało. Wszyscy naukowcy mówią, to jest niedoszacowany wynik. Dlaczego? Ponieważ mężczyźni w tego typu kulturach, a nasza jest bliska kulturze amerykańskiej tak naprawdę, boją się przyznać do tego, że są ofiarami przemocy nie tylko przed innymi ludźmi, ale również przed samymi sobą. Dlaczego? Ponieważ z punktu widzenia mężczyzny mówienie o sobie w kategoriach jestem ofiarą przemocy, której sprawcą jest kobieta, będzie się równało ze słabością, że z przyznaniem się do słabości. Dlatego my mężczyźni tak bardzo rzadko chcemy się do tego przyznawać i stąd takie statystyki, w których rzeczywiście widzimy dużo więcej kobiet. Ale to nie rozkłada się tak dokładnie, jakbyśmy mogli wnioskować po tych statystykach, a najlepszym do tego dowodem są polskie badania, które zostały przeprowadzone u nas w firmach, na pracownikach korporacji, nie tylko, w kontekście właśnie przemocy psychicznej, klasyfikowanej w tym ogólnym ujęciu mobbingu. I co się okazało? I okazało się na przykład, że jeśli chodzi o sprawstwo przemocy psychicznej, w tym rozumieniu, w którym sprawca jest szefem, przełożonym swojej ofiary czy swoich ofiar, okazało się, że w 61% to kobiety są sprawcami przemocy psychicznej w firmach. Ba, te badania wykazały, że najczęstszym układem przemocowym w firmach, i drodzy Państwo, mówimy o Polsce, o polskim rynku, jest sytuacja, w której ofiarami kobiet przemocowców są inne kobiety, a ofiarami mężczyzn przemocowych są inni mężczyźni. Czyli jakby dzieje się to w
ciekawe wnioski. Wiesz, ciekawe, teraz nie? Pytanie, z czego to płynie. Czy dlatego kobiety stają się przemocowe w pracy, być może doświadczają takim prostym schematem może rozumowania przemocy, być może wiesz, w domu.
Powiem ci jedną rzecz, która jest mega niepopularna, ale trudno. Najwyżej w komentarzach spodziewamy się linczu. Kiedy pracowałem z kobietami, bardzo często to słyszałem taką opinię, że wie pan co, nigdy w życiu nie otrzymałam tylu złych rzeczy od strony facetów, jak od strony innej kobiety.
To jestem w stanie się z tobą zgodzić, bo sama doświadczyłam też wielokrotnie takiego traktowania właśnie ze strony kobiet, a nie mężczyzn, co jest pewnego rodzaju zaskoczeniem, szczególnie w dobie tego, że mówimy o tej takiej miłości siostrzanej, tak, czy jakiejś przyjaźni, czy wsparciu, ale to mężczyźni potrafią się integrować i wspierać je nawzajem, a nie kobiety.
Co?
Chociaż liczę na to, że to, bo tak nie możemy wszystkich kobiet wrzucać do jednego wora, absolutnie tak nie jest, ale zdarzają się takie sytuacje.
Dlaczego o tym opowiadam? Mhm. Nie dlatego, żeby mówić, że jedna płeć dominuje w przemocy nad drugą. Ja jestem jak najdalszy od tego. My tego po prostu, drodzy Państwo, nie wiemy. Ponieważ występuje bardzo wiele zjawisk, tak jak to niedoszacowanie ofiar wśród mężczyzn, które nie do końca zostały przebadane lub w ogóle nie zostały dotknięte badawczo. Ale to sugeruje tylko jedną rzecz. Nie wypowiadajmy wyroków dotyczących tego, że jedna płeć dominuje nad drugą w kontekście przemocy, bo to jest badawczo nieuprawnione. Statystycznie tak, ale nie badawczo. Więc bardzo ostrożnie, ja bym bardzo unikał czegoś takiego, jak mówienie, że kobiety są dużo bardziej przemocowe,
mężczyźni
są mniej, bardziej przemocowe w zależności od środowisk. Pamiętajmy, że każde badanie są obarczone jakimś rodzajem kodu błędu, prawda? Mhm. Czyli jakimś takim współczynnikiem tego, że nie do końca muszą pokazywać nam stuprocentową prawdę. Pokazują bardziej pewien trend, pewne zjawisko, a nie coś, co pozwala nam na takie wyciąganie bezdyskusyjnych wniosków.
To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, jak porównałeś i przywołałeś badania dotyczące środowiska pracy, ale chciałam się skupić, punktem wyjścia naszym jest ten film Dom Dobry Wojtka Smarzowskiego. Tam przemoc głównie, a właściwie tylko i wyłącznie dotyczy tej przemocy związkowej w relacjach. I teraz pytanie jest takie, co myślę, że też wielu z nas interesuje. Jak rozpoznać tę przemoc psychiczną? No bo ona jest niewidzialna, tam nie ma siniaków. A nie pomylić to z konfliktami w związku.
Mm-hmm. No dotknęłaś bardzo szerokiego aspektu tej sprawy, bo to jest wyjątkowa trudność w rozpoznaniu przemocy psychicznej. Jest mnóstwo opracowań i badań pokazujących, w którą stronę powinniśmy zmierzać, ale wciąż nie wypracowaliśmy jakiegoś konkretnego wzorca, który by na to pozwalał. Z jednej strony możemy się posłużyć prawem i na razie to, czym dysponujemy prawnie, to konwencja stambulska, która mówi o tym, że przemoc psychiczna jest aktem naruszenia czyjejś harmonii psychologicznej, dobrostanu psychologicznego. Ale wiesz, to jest tak szerokie pojęcie.
Że właściwie co to ono oznacza.
Tak, nikt nie wie, co oznacza, więc żeby uniknąć tej relatywności tego pojęcia, wprowadzono na przykład takie pojęcie, próbowano wprowadzić jak nadużycie emocjonalne. Ale mamy ileś aktów przemocy psychicznej, szczególnie w związkach romantycznych, w domu, w rodzinach, które nie operują sferą emocji. Jest na przykład taka strategia manipulacyjna nazwana gaslightingiem, która tak naprawdę omija emocje, bo jest nakierowana na koncept poznawczy, czyli na umiejętności poznawcze, w których to gaslighter, czyli ten manipulator, przemocowiec tak naprawdę, posługuje się tym, by poddawać pod wątpliwość umiejętności poznawcze i zdolności poznawcze swojej ofiary. Więc to się też wymyka tej definicji. Więc to jest jakby jedna strona medalu, nie potrafimy tego zdefiniować. Ale jest jeszcze drugi aspekt niezwykle ważny. Otóż przemoc psychiczna, właściwie recepcja przemocy psychicznej jest zawsze indywidualna, bo to, co dla kogoś będzie przemocą psychiczną, będzie krzywdzące, szkodliwe i przemocowe, dla innej osoby w ogóle takie nie musi być. Więc mamy receptywny, indywidualny filtr. Jest jeszcze trzecia rzecz. Coś, co jest wyjątkowo szkodliwe i perfidne, a mianowicie normalizacja przemocy jako stałego elementu gry społecznej. Czyli to jest takie zjawisko, w którym my wychowani w określonych środowiskach przestajemy uznawać, że coś jest przemocowe i normalizujemy to jako normalne zachowania. Później się tak zachowujemy. I najlepszym dowodem na to są takie badania, które przeprowadzono w grupach rówieśniczych, gdzie chodziło o zbadanie, w jaki sposób na późniejszą ewentualną przemoc psychiczną w związkach, w rodzinie, partnera wobec partnerki czy odwrotnie, ma wpływ narracja rówieśnicza. I okazało się, że olbrzymi. I naukowcy doszli do wniosku, że jeśli na przykład w środowisku rówieśniczym, dajmy na to na początek wśród chłopaków, mówi się o tym, że dziewczynki są gorsze, głupsze, nie wiem, słabsze, jakieś takie niefajne w kontekście kontaktów towarzyskich, to jeśli ta narracja zostanie ugruntowana na poziomie wieku, nie wiem, szkolnego, to istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo, że ci chłopcy później staną się przemocowcami wobec swoich partnerek już w dorosłym życiu. Dlaczego? Dlatego, że kiedy wyrastają w tej narracji, normalizują pewne zachowania deprecjonujące płeć. I odbywa się to w dwie strony. To samo się dzieje w kontekście narracji rówieśniczej w grupie dziewczynek w stosunku do chłopaków. Mhm. Więc wiesz, to są te trzy podstawowe fundamenty, które powodują, że tak trudno nam jest zdefiniować przemoc psychiczną. I
rozpoznać. No dobra. Ale obiecałam, że podam parę przykładów, żeby też rozpoznać. Ja wiem, że każdy związek i każda relacja rządzi się różnymi prawami. To, co powiedziałeś, w zależności od tego, co dla kogo jest, co dla kogo może być uwłaczające, prawda? Czy godzić...
Bolesne, krzywdzące.
Bolesne,
tak.
Krzywdzące i tak dalej. Sytuacja dosyć prosta. Zrobiłam taki, wiesz, no, czyta się wiele o tym, między innymi w komentarzach i tak dalej. Jest kłótnia. No i okej, każdy próbuje udowodnić swoją rację. Czy na czym polega ta manipulacja? Bo może zacznijmy od tego, bo forma manipulacji i kontroli jest na pewno przejawem przemocy psychicznej. Cześć. Pytanie, jak ją zdefiniujemy? Czy w momencie jakiejś kłótni, jakiejś sprzeczki, jeżeli ktoś wmawia tobie, że to ty jesteś, czy wmawia, no jakby obwinia ciebie, że to ty jesteś winny danej sytuacji, że odpowiada, a bo ty tak. Czyli wiesz, mamy jakąś tam zaognioną sytuację i nie odnosimy się tylko i wyłącznie do tego, tylko od razu szukamy tej winy w drugiej stronie. To jest forma manipulacji, czy nie?
Opowiem tak, muszę posegregować odpowiedź. Aż poruszyłaś bardzo wiele wątków w jednym pytaniu. Okay. Pojawiła się i manipulacja, i konflikt, i rozegranie konfliktu, więc zacznijmy od samego konfliktu. Nie, konflikt, sam konflikt, czyli na przykład różnica zdań, nie jest jeszcze przemocowy. My możemy się, Kasia, nie zgadzać w wielu różnych tematach, ale i możemy ten konflikt rozgrywać między nami, na przykład o tym konflikcie dyskutując, o naszej różnicy zdań. Ale to jeszcze nie oznacza, że to będzie samo to w sobie jest przemocowe. To, w jaki sposób my rozegramy nasz konflikt, to już może być przemocowe. Bo ja mogę na przykład próbować za pomocą manipulacji przekonywać cię do mojego zdania. Ja mogę manipulować twoją opinią, mogę manipulować twoimi emocjami, mogę manipulować twoimi uczuciami. Wiesz, jest cała masa, cały pakiet narzędzi na przykład manipulacyjnych, które są przemocowe. A zatem sam konflikt jeszcze przemocowy nie jest. Ale na przykład kiedy, i są takie listy kontrolne przemocy psychicznej, na przykład prowadzone dla pracowników socjalnych Wielkiej Brytanii, które mówią, po czym na przykład pracownik socjalny przychodzący do danego domu ma się zorientować, które zachowania wyczerpują znamiona przemocy psychicznej. I tam na tej liście kontrolnej jest na przykład wymuszanie swojej opinii czy stanowiska podnoszeniem głosu. To jest traktowane jako przemocowe. Więc jeśli ja teraz za pomocą krzyku będę chciał wymusić na tobie określone zachowania, podejmowanie jakichś decyzji, określone wybory, to już jest przemocowe. Sam konflikt jeszcze przemocowy nie jest. I teraz manipulacja, czy ten drugi jakby aspekt. Manipulacja sama w sobie jeszcze nie czyni zła tak naprawdę, bo my możemy manipulować kimś dla jego dobra. Tak naprawdę.
To ciekawe.
Tak, dobra, to przykładzik, który bardzo lubię. Wyobraź sobie, masz takiego małego Kazia, mały Kazio ma lat 7 czy 6 i mały Kazio strasznie płacze, ponieważ nie chce wyjść na zewnątrz w czapce. A jest minus 7 i ty wiesz, że jak Kaziu nie ubierze czapki, to będzie kurczę problem i ci pokrzyżuje plany. I bierzesz tego małego Kazia i mówisz, wiesz Kaziu, a ja ostatnio słyszałem w telewizji, Kasi Zdanowicz taką akcję, że taki podobny jak ty chłopak wyszedł bez czapki na mróz i uszy mu odpadły. I Kasia w telewizji te uszy pokazywała. Chcesz, żeby ci odpadły uszy? No i Kaziu przerażony ubiera, wskurzony, ale przerażony ubiera czapkę. No i teraz jest pytanie. Zmanipulowaliśmy Kaziem?
No, zmanipulowaliśmy.
Okłamaliśmy Kazia?
Okłamaliśmy.
Tak. Jesteśmy manipulatorem?
Jesteśmy.
Tak. Czy Kaziu stracił?
Nie.
Widzisz?
To jest tak zwane wyższe dobro.
Tak, więc widzisz, są pewne jakby, są pewne aspekty manipulacji, które niekoniecznie muszą wiązać się z przemocą psychiczną. Sama manipulacja zaczyna być taką hardkorową manipulacją w momencie, w którym to manipulator coś zyskuje, kiedy ofiara manipulacji coś traci. Czyli akt manipulacji ma doprowadzić do sytuacji zysku manipulatora i straty ofiary.
No, czyli wiesz, czasami takie są sytuacje, że ktoś nawet próbuje być spokojny i wchodzić w tą taką rozgrywkę, tak? Tylko w pewnym momencie te emocje już puszczają, no bo tłumaczysz człowiekowi jeden raz, drugi, trzeci, on ci gdzieś tam próbuje zagonić w kozi róg, no więc wtedy wypuchasz. Jak wypuchasz, to się okazuje, że to ty jesteś tym przemocową osobą.
Ten przykład, który podałaś, jest bardzo znamienny, bo on jest bardzo często wykorzystywany przez przemocowców, którzy ci mówią, że to ty jesteś przemocowa w stosunku do takiego kogoś. Kolejny przykład, jeden z moich ulubionych, dobra? Jedziesz sobie w pociągu, chodzisz do przedziału i tam siedzi tylko jedna osoba. Celowo nie podaje, jakiej płci jest ta osoba i trzyma nogi na krześle obok. Tak, czyli masz taka rozłożona, zdjęte buty i gołe nogi na foteliku obok. I ty mówisz do tej osoby... Wiesz co, droga osobo, jakbyś była tak miła i zdjęła te nogi, bo ja tutaj będę jechała teraz w tym pociągu przez najbliższe 3 godziny. To jest trochę dyskomfortowe, więc poza tym w pociągu generalnie się tak nie powinno jeździć. No i ta osoba powie, ale to jest przemocowe. Bo na przykład według konwencji stambulskiej naruszyłaś moją harmonię psychiczną. Zgadza się? Więc dlatego to jest takie relatywne i dlatego to jest takie trudne i dlatego to jest takie indywidualne. Dopóty nie będziemy mieli konkretnej definicji tego, co jest przemocowe, dopóty my sobie możemy dywagować na ten temat i mówić o indywidualnych filtrach. Ale wyobraź sobie teraz tą sytuację w sądzie, kiedy ofiara musi udowodnić, że coś było przemocowe, a nie jest tego w stanie udowodnić, bo tak jak powiedziałaś na początku naszej rozmowy, nie ma śniaków.
Nie ma śniaków.
Więc tego nie widać.
Nie ma nagrań, tak. Przecież nie chodzisz.
I teraz tak, jak to zrobić?
Z dyktafonem.
Tak, jak to teraz udowodnić, kiedy nie ma konkretnych wytycznych i konkretnej definicji?
Słowo przeciwko słowu.
Niestety tak. Co więcej, kiedy ta przemoc jest relatywna i te definicje są tak rozmyte, to sprawny adwokat sprawcy będzie tym żonglował na tyle sprawnie, by wybronić swojego klienta, prawda? I udowodnić, że nie, no, to jest indywidualny filtr, więc to, że to dla tej pani jest przemocowe, nie oznacza, że dla kogoś innego jest.
Ale Jarek, ale muszą być chyba jakieś takie słowa też klucze. Oczywiście to wszystko pewnie zależy od sytuacji, które jednak świadczą o tym, że jesteśmy poddawani manipulacji, która prowadzi do przemocy psychicznej, czy ta forma kontroli, która też jest formą przemocy psychicznej.
Tak, jest taka teoria jednego z naukowców, to chyba był Steven Stosny, z tego co pamiętam, który, ale w książce mam ją opisane, który wytyczył takie 5 podstawowych aspektów, czy też warunków relacji, które muszą zaistnieć, lub jeśli one zaistnieją, to dla nas oznacza, że znajdujemy się w relacji przemocowej. On to wyznaczył w kontekście oczywiście przemocy w rodzinie, ale myślę, że możemy to zupełnie spokojnie rozszerzyć również na przemoc firmową i tak dalej. I jednym z takich podstawowych warunków, który powinien zapalić w nas czerwoną ostrzegawczą lampkę i powiedzieć, uważaj, ten Rubikon został już przekroczony bez żadnych wątpliwości, jest takie zjawisko, które nazywa się chodzeniem po skorupkach jaj. Czyli to jest takie egzystowanie w danej relacji, w której na tyle ostrożnie się poruszasz i na tyle zastanawiasz się, co zrobić, co powiedzieć, jak się zachować, gdzie spojrzeć, żeby tylko nie urazić tę drugą stronę, bo zdajesz sobie sprawę z tego, że jeśli tam po drugiej stronie pojawi się uraza, czy irytacja, czy jakiekolwiek wzburzenie, to się skupi przemocowo na tobie, czyli wywołasz jakby w ten sposób reakcję przemocową. Czyli zaczynasz egzystować i mówić w taki sposób, żeby się nie narazić tej drugiej stronie na ten wybuch emocjonalny. No i w tej teorii nasz pan naukowiec mówi, uważaj, jeśli doświadczasz chodzenia po skorupkach jaj, to jesteś na 100% w związku przemocowym, niezależnie od twojego indywidualnego filtra. I tych progów jest jeszcze kilka. Jest taki próg na przykład, który mówi, że to jest sytuacja w związku, w którym ktoś uznaje, że ma prawo do wyrażania emocji, ale jednocześnie tobie tego prawa odbiera. Czyli niech to będzie tym razem facet jako sprawca i kobieta jako ofiara. I facet ma prawo podnosić głos, ma prawo krzyczeć, ma prawo się wzburzać, wkurzać, złościć i irytować, bo to on uważa, że to jest jego prawo do wyrażania emocji, ale kiedy ty podnosisz głos, to jesteś nazywana histeryczką. Kiedy ty to próbujesz robić, to on ci odbiera do tego prawo, czyli jakby prawo do emocji jest po jednej stronie. Kolejny próg polega na tym, kiedy słyszysz od swojego przemocowca, że wyłącznie jego wybory, jego decyzje o waszym wspólnym życiu są słuszne, twoje nie. I to się zaczyna od najbardziej prozaicznych rzeczy. Robicie to, co on chce, byście robili, czyli kiedy on chce iść do kina, to idziecie do kina, niezależnie od tego, czy ty masz na to ochotę, czy też nie. Jeśli on chce jechać na wakacje, to jedziecie na wakacje. Ale wszystko to, co ty chcesz, jest od razu negowane i rugowane z waszego wspólnego życia. Czyli jest jakby niesprawiedliwy podział realizacji potrzeb każdego z tych partnerów. I wiesz, i po tych rzeczach jesteśmy w stanie się zorientować, uważaj, to najprawdopodobniej jest związek przemocowy. A więc uciekaj, jeśli tylko możesz.
A kontrola?
Tak, jest jedna z form przemocy. Kontrola bardzo często się pojawia w bardzo wielu formach manipulacji, ale również pojawia
Jak może się objawiać, że co? Że,
no to ci dam pewnie i państwu, którzy nas oglądają, rzecz, która prawdopodobnie i ciebie, i państwa zaskoczy, która to rzecz znajduje się na liście właśnie kontrolnej przemocy psychicznej, na przykład bombardowanie miłością.
Jest nawet taka nazwa teraz chyba, tak?
To jest nazwa konkretnego systemu zachowań, który się pojawia i który jest uznawany za zachowanie przemocowe. Dlaczego? Ponieważ jest oparte na kontroli. Bombardowanie miłością polega na tym, pojawia się zazwyczaj w pierwszych fazach związku romantycznego, w których ta późniejsza docelowa ofiara takiej przemocy otrzymuje olbrzymi pakiet różnych rzeczy od swojego przyszłego przemocowca, które mają ją upewnić w tym, jak bardzo jest z niej zakochany, jak bardzo ją ceni, jak bardzo się dla niej poświęca.
Słowa,
jak
gesty,
daje.
Prezenty.
Prezenty, słowa, gesty, no po prostu jest tego w nadmiarze. No i teraz dochodzi do takiej sytuacji, w której ten nadmiar, bo to jest strategia przemocowa, on jest robiony nie po to, żeby rzeczywiście pokazywać moją miłość do ciebie, ale po to, żeby pokazać, zobacz, jak ja ci dużo daję. Mogłabyś się odwdzięczyć, nie? A ponieważ nie masz czym się odwdzięczyć, ponieważ nie jesteś w stanie przebić tej ofiary, no to w tym momencie zostajesz pod moją kontrolą. Bo ja zawsze będę mógł wtedy powiedzieć, zobacz, jak dużo dla ciebie zrobiłem. Zobacz, jak dużo ci ofiarowałem. Zobacz, jak dużo ci poświęciłem. Zobacz, jak wiele mnie to kosztowało, a ty nie chcesz się odwdzięczyć. I zobacz, w ten sposób przemocowiec przejmuje kontrolę de facto nad późniejszą swoją ofiarą. I kończy się na przykład izolacją społeczną. Nagle się orientujesz, że już nie macie wspólnych znajomych, nie masz twoich znajomych, bo nie wolno ci wychodzić z domu. Nagle się orientujesz, że nie masz pracy, ponieważ on ci zabrania chodzić do pracy. On ci odbiera autonomię. I wiesz, jest takie sączenie przemocy takimi bardzo małymi krokami, na którego końcu jest właśnie ten efekt kontroli, o której mówisz.
Chociaż na początku jest wielkie wow.
Wielkie wow.
Jakby ktoś spotkał księcia z bajki.
A co powiesz na przykład na kolejny przykład i kolejna rzecz z listy kontrolnej przemocy psychicznej, która również prowadzi do kontroli, to jest nadopiekuńczość. I jest również dość dobrze przebadana jako zjawisko przemocy psychicznej, która mówi, że nadopiekuńczość bardzo często serwowana rodzicom, przez rodziców swoim dzieciom na przykład, ale nie tylko, bo pojawiająca się również w związkach romantycznych, finalnie ma doprowadzić do własnowolnienia ofiary, czyli wytworzenia w niej takiej sytuacji, w której ona i takiego konceptu, w której ofiara uznaje, że sama sobie nie jest w stanie poradzić. Czyli mamy sobie na przykład mamę, która nadopiekuńczo traktuje swojego syna i ten syn przez całe swoje dzieciństwo słyszy, beze mnie sobie nie poradzisz. Nie możesz pojechać sam na wakacje, nie możesz pojechać sam do kolegi, nie możesz pójść na imprezę i tak dalej, i tak dalej. Ta mamusia musi być w każdym aspekcie twojego życia i musi cię pilnować. No i wyrasta nam sobie taki chłopak, który tak naprawdę życiowo jest bezradny, bo jak nie ma mamusi, to się gubi. Czuje się niebezpiecznie, czuje się zastraszony. I
wszystko pod płaszczykiem miłości, wielkiego uczucia, tak? Czy to rodzicielstwa, czy w tej relacji, jak to nazywasz, wiesz, romantycznej. A propos formy kontroli, bo to też często było wymieniane gdzieś w komentarzach przy okazji różnych artykułów czy wywiadów dotyczących przemocy psychicznej, to jest to, że ta druga strona, bez względu na to, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, chociaż głównie dotyczyło to kobiet, że nie mogą jakby funkcjonować w tej przestrzeni, nazwijmy to publicznej, ale mam na myśli nie publiczną, tylko znajomych, przyjaciół, jakby same, czyli wychodzimy razem. Wszędzie wszystko robimy, wiesz, razem. Nie masz tej swojej przestrzeni.
To też prowadzi oczywiście do manipulacji za pomocą kontroli. Wiesz, jaki jest to, o czym opowiadasz, jaki jest kolejny krok? Na razie mamy tylko wyłącznie wspólnych znajomych, ale za chwilkę usłyszysz, jak będę cię przekonywał. Wiesz, ta Anka, z którą się spotykasz, to nie jest dla ciebie dobre towarzystwo. Ona cię zatrzymuje w rozwoju, zwróć uwagę. I krok po kroku przemocowiec w ten sposób będzie ci odbierał wszystkie twoje możliwe kontakty społeczne, aż w końcu doprowadzi do sytuacji całkowitej izolacji, by przejąć kontrolę. I to jest dość dobrze przebadane zjawisko przemocy psychicznej.
No tak, tylko właśnie to jest taka sytuacja, żeby nie wpaść w pułapkę, trzeba się dosyć mocno orientować, znaczy na czym ta przemoc psychiczna, wiesz, polega i jak powiedzieć stop.
Czyli przede wszystkim świadomość. I ta świadomość jest utrudniona, szczególnie w tych pierwszych fazach związku romantycznego, czyli pierwsze randki, pierwsze spotkania i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ występuje taki rodzaj entuzjazmu,
zauroczenia,
emocji, tak, te wszystkie elementy, ta ekscytacja nową osobą, w którą jesteśmy zapatrzeni. I my niestety, kiedy jesteśmy w tej ekscytacji, to bardzo często nie chcemy czegoś widzieć lub udajemy, że nie widzimy, ponieważ te aspekty tej osoby, które nas zachwycają, wydają się dominujące i przysłaniają nam prawdziwy obraz rzeczy. Ale, drodzy Państwo, te rzeczy widać od samego początku. Bardzo trudno jest tak naprawdę ukryć wszystkie te aspekty, po których moglibyśmy się zorientować, że coś tu jest niespecjalnie halo z tym związkiem i powinienem włączyć sobie czerwoną lampeczkę w głowie i być dużo bardziej ostrożny. Jeśli ktoś mi mówi, że jestem taki wspaniały, taki cudowny, taki jedyny, tą drugą połówką jabłka znalezioną w kosmosie.
Ale wiesz, dlaczego chcemy to słyszeć? Wiesz, te wszystkie bajki o Kopciuszku, o tym księciu na białym koniu, który przyjeżdża i w ogóle nas porywa i tak dalej.
Badania, i to są badania, które zamieściłem w mojej książce o narcyzmie i jego skutkach społecznych, to jest to jedna ze strategii narcyzów, bo przecież tak naprawdę, jak się okazało z badań, osoby wchodzące w związek romantyczny w jego pierwszej fazie z osobami narcystycznymi mają taki dreszczyk, wiesz, podniesienia swojej wartości, bo tam występuje takie zjawisko, skoro ktoś tak wspaniały, tak cudowny, tak godny podziwu i oklaskiwany, zwrócił na mnie uwagę, no to część tej światłości, tego splendoru spływa na mnie. I to też muszę być trochę wyjątkowa, nie? Skoro taki gościu to zrobił. I wiesz, to jest oczywiście element strategii manipulacyjnej, którą narcyzi wykorzystują w tego typu związkach i również prowadzący do przemocy psychicznej.
Ciężki temat.
Mówiłem.
Szeroki, bo jest wiele wątków. No dobrze. Pytanie jest takie, czy ci, którzy stosują na przykład taką kontrolę czy manipulację pod płaszczykiem tej wielkiej miłości, czy oni to robią świadomie, czy po prostu mają pewne właśnie zachowania, być może zakodowane z dzieciństwa, z domu swojego, że nie do końca sobie z tego zdają sprawę, że to jest przemoc?
To jest złożone pytanie, bo pytasz tak naprawdę o to, czy przemoc psychiczna jest intencjonalna, czy nieintencjonalna. I to jest trochę tak, żeby jakby wyjaśnić, kiedy mamy do czynienia z nieintencjonalną przemocą psychiczną, wprowadzono taki termin obraźliwy akt. Na czym polega obraźliwy akt? Wiesz, wszyscy kiedyś zachowaliśmy się nie do końca w porządku w stosunku do drugiej osoby, no bo tak życie jest zbudowane i trudno w ten sposób.
Tak, rzuci kamieniem tam, kto tak nie zrobił.
No więc właśnie tak, ale wiesz, i poza tym mówiłem o tej normalizacji pewnych środowiskowych, przemocowych zachowań, które uznajemy za normę. Ale w momencie, w którym krzywdzisz daną osobę i to jest nieintencjonalne i ta osoba ci o tym mówi, słuchaj, to było krzywdzące, to było nie okej, to nie zachowuj się w ten sposób, bo to mnie rani, to z obraźliwym aktem mamy do czynienia wówczas, kiedy ten ktoś słysząc tego typu feedback mówi, kurczę, sorry, nie, źle się zachowałem, przepraszam cię i będę nad tym pracował, by więcej takich zachowań nie było. I rzeczywiście w obraźliwym akcie widzimy, że ten sprawca tego obraźliwego aktu pracuje nad sobą, więc jesteśmy w stanie widzieć po nim zmianę na przyszłość. Czyli te jego zachowania są coraz rzadsze, coraz mniej dotkliwe, aż w końcu, jak dobrze nad sobą pracuje, zaczyna je rugować. To jest obraźliwy akt. Tylko tak jak mówią naukowcy, obraźliwy akt jest obraźliwym aktem, jak jest jednorazowy. Natomiast kiedy on się zaczyna powtarzać i mamy tą sytuację, w której mamy sprawcę przemocy, który dokonuje aktu przemocy, potem widząc reakcję swojej ofiary, kruszeje, przeprasza, kupuje kwiaty, jest nagle najwspanialszym mężem na świecie, jest cudownym przyjacielem i tak dalej i znowu zdobywa, wiesz, tę ofiarę i jej zaufanie i kiedy już ta sytuacja się uspokaja, kiedy ta wydaje się, że już wszystko jest okej, on znowu startuje ze swoim kolejnym obraźliwym aktem i to przestaje być obraźliwym aktem. To już jest klasyczna sinusoida przemocy psychicznej, która właśnie w ten sposób działa. Od aktu przemocy, poprzez przeprosiny, kajanie się, udawanie kogoś super pomocnego, życzliwego, do kolejnego aktu przemocy. Ba, są nawet badania, które mówią, ile musi być tych sinusoid średnio, byśmy przejrzeli na oczy i wreszcie z takiego związku zwiali.
Ile?
7. Badania mówią, że średnia liczba takich aktów to jest 7.
To niedużo.
Wiesz co? Dobrze. Moim zdaniem bardzo dużo. Natomiast...
Nie wiem, 7. No, rozumiem, że pojedynczy. Okay.
Te same badania
sytuacji,
mówią,
tak?
Że ten cykl tych sinusoid 7 trwa na przykład średnio 16 miesięcy. To jest dużo. Mhm. 16 miesięcy w związku przemocowym, który, mówiąc kolokwialnie, zryje ci beret na kolejne 15 lat. Ja uważam, że to jest bardzo dużo. Więc jakby... Wiesz.
I dlaczego powiedziałam, że to niedużo? Bo no to właśnie ma to konflikt, a to coś tam, bo próbujemy ciągle tłumaczyć kogoś, tak? No tak często mamy, tak? Nie wiem, czy to tylko kobiety, czy mężczyźni pewnie.
Tak, no, oczywiście.
Wszyscy mamy, tak? No bo jesteśmy jednak, mamy jakieś uczucia do tej drugiej osoby, w związku z tym nie chcemy od razu pewnych rzeczy stawiać na ostrzu noża. Raz to się wydarzyło, okej, okay, potem jest chwila ciszy, znowu chcą to przeprosiny. Drugi raz, no dobrze, może znowu nie chciał, może nie zapanował nad tą sytuacją, a może my nawet się jeszcze nie zorientowaliśmy, że to jest taka sytuacja, która mega wpływa na nas źle. I nagle jesteśmy w tej liczbie 7 takich sytuacji, zaczynamy dostrzegać, ale mam wrażenie, że my ciągle, znaczy ciągle, do jakiegoś momentu, też próbujemy tłumaczyć pewne sytuacje. Wiesz?
Tak, i to jest nawet zjawisko dość dobrze przebadane.
Jego bycia współuzależnionym, nie wiem, tak. Czy tak może...
To jest zjawisko przebadane i jakby te badania poszły dwutorowo. Jedne z badań mówiły o tym, że ofiara przemocy psychicznej i te badania akurat dotyczą przemocy psychicznej w domach rodzinnych, czyli w związkach romantycznych. Ofiara przemocy psychicznej dokonuje kalkulacji. I na tą kalkulację składa się kilka czynników. Jednym z takich czynników jest na przykład kalkulowanie tego, no dobrze, zrezygnuję z tego związku, załóżmy, że rozstanę się z tym moim przemocowcem, czy z tą moją panią przemocowiec, ale nie mam żadnej gwarancji, że kolejna spotkana osoba na mojej relacyjnej drodze nie będzie gorsza. A tego swojego przemocowca już znam. Znam jego techniki, znam jego strategie, znam jego triki. Potrafię, pamiętasz, chodzić po skorupkach jaj, więc potrafię to sobie ogarnąć. To jest pierwszy element kalkulacji. Drugi element kalkulacji, bardzo często podsycany przez przemocowców, beze mnie sobie nie poradzisz. Czyli to, że teraz masz życie na jakimś poziomie, to, że teraz stać cię na pewne określone rzeczy, mówiąc kolokwialnie, że masz co do gara włożyć, zależy wyłącznie ode mnie. Jak ode mnie odejdziesz, no to trafisz pod nos i nie przeżyjesz. Więc to jest również brane pod uwagę przez ofiary, jako kalkulacja tego, czy z tym przemocowcem zostać. Jest oczywiście cała masa różnych czynników, które są takimi magnesami, które nas do tego powodują, że czujemy się w tym utknięciu. Wspólne kredyty, wspólne wychowanie dzieci, wiesz, jakieś tam inne wspólne rzeczy, które powodują, że no, z różnych powodów uznajemy, że może jeszcze przetrzymam jakiś czas, może jeszcze wytrzymam, a może jak ten słynny internetowy mit, ja go zmienię, nie?
No tak, 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 tak. Jako, że jak ktoś ma 40 tam, czy nawet 50 lat, ja mówię o takich związkach, to już zaczyna
zaczyna
przecierać oczy.
Przecierać oczy.
I zaczyna dostrzegać pewne rzeczy. No pytanie jest, jeżeli my już jesteśmy dorosłymi osobami, jesteśmy w jakiś sposób ukształtowani, a nawet nie w jakiś, tylko nawet bardzo mocno, czy rzeczywiście jest taka szansa realna, że nawet jak pójdziemy właśnie na tą terapię z taką osobą, która jest przemocowa, czy te zachowania się zmieniają?
A to znaczy, pójdziemy na terapię z taką osobą. Bo wiesz, to są bardzo ważne rzeczy. Mówisz o tym, że ofiara przemocy wysyła na terapię przemocowca?
Nie, często jest odwrotnie, czyli przemocowiec wysyła na terapię tą ofiarę.
Aha, czyli to jest sytuacja manipulacyjna, w której przemocowiec mówi, to z tobą coś jest nie tak.
Tak. I teraz
to jest twoja wina, że jestem przemocowy.
Teraz nawet, jeżeli ty przejrzysz na oczy i nawet doprowadzasz do pewnej terapii, nawet być może nawet i wspólnej, to pytanie, czy kogoś takiego można zmienić, nie?
I to jest znowu pytanie o intencjonalność i nieintencjonalność. Dla mnie wszystkie te przypadki, które znam i które były intencjonalną przemocą psychiczną, one się wiążą oczywiście z motywacją przemocowca dziejącą się w jego głowie. Bo pamiętajmy, że to, że z naszej perspektywy to się wydaje bez sensu, no jak można robić krzywdę drugiej osobie, to jest idiotyzm, prawda? To jest bez sensu. Ale z głowy
osobie
przemocowca...
Osobie takiej, której mu się kocha.
Tak, ale nie tylko, ale to też,
no,
oczywiście.
Ale mówimy o tych związkach
tak,
takich.
Oczywiście, natomiast wiesz... Kiedy byśmy weszli do głowy przemocowca i jest wiele opracowań, które o tym mówią, to z jego perspektywy to ma głęboki sens. Bo on na przykład w ten sposób, za pomocą przemocy psychicznej, reguluje sobie napięcie, z którym sobie nie radzi. W inny sposób. Czyli on doświadcza czegoś, czego sam nie jest w stanie ogarnąć i ponieważ czuje ten dyskomfort z napięcia, które w nim buzuje, więc przemoc psychiczna staje się takim skutecznym sposobem na szybką ulgę. A jeśli to jest skuteczny sposób na szybką ulgę, to wystarczy zastosować ją raz, by system się nauczył, okej, to działa, prawda? Zatem jest skuteczne, więc będę to stosował przez cały czas. I to jest jakby problem. Jeśli ktoś ma tego typu styl bycia, tego typu styl życia wypracowany przez lata i nie uznaje, że z tym jest jakikolwiek problem i nie widzi w tym problemu, no to wiesz, to zmiana takiej osoby za pomocą terapii to jest jak z jednorożcem. No. Podobnoż są, ale nikt nie widział. Wiesz, ja nie znam po prostu takiego przypadku. Terapia w jakimkolwiek nurcie terapeutycznym i pewnie moi koledzy psycholodzy potwierdzą to samo, mówiąc o psychoterapii. Ona ma sens, jeśli ktoś rzeczywiście chce dokonać zmiany i czuje potrzebę takiej zmiany. Natomiast jeśli ktoś uważa, że z nimi jest nic nie tak, że z nimi jest wszystko w porządku, to możesz go wysłać na 100 tysięcy różnych terapii i to i tak nic się nie zmieni. Jeszcze mówiliśmy o tym, bo chyba nie dokończyłem, ale nie jestem pewien, o tym, dlaczego ludzie nie odchodzą z takich związków, dlaczego trwają tak długo w takich związkach. Mówiłem o tym pierwszym efekcie dotyczącym kalkulacji, ale jest jeszcze drugi efekt, to jest, który odbywa się w głowie przemocowca i dotyczy kalkulacji kosztów. I badawczo wytyczono, że w związkach przemocowych, na przykład w rodzinach, ale również w firmach, są dwa rodzaje kosztów. To są koszty niskie i koszty wysokie. Koszty niskie, mówimy tutaj o perspektywie oceny kosztów z głowy przemocowca. Koszty niskie to są takie koszty, w których jeśli ja ci zadam jakiś akt przemocy, to ten akt nie wyjdzie poza nasz związek. Czyli wszystko to mieści się w kosztach niskich, co nie naraża przemocowca na
prawdopodobieństwo,
że to wyjdzie na zewnątrz. Wszystko to, co mieści się w kosztach wysokich, to są takie akty, w których jest duże prawdopodobieństwo, że ty z tym pójdziesz na skargę. I bardzo wiele związków przemocowych potrafi funkcjonować przez wiele, wiele, wiele lat właśnie dlatego, że przemocowiec nigdy nie przekracza kosztów wysokich. Ponieważ boi się, że to wyjdzie. Czyli stosuje te akty przemocy, dopóki ma świadomość, że może być bezpieczny w tym sensie, że ofiara nie pójdzie z tym na zewnątrz. No i teraz dobrze by było odpowiedzieć na pytanie, jakie są te koszty niskie, jakie są koszty wysokie. Otóż tego nie wie nikt, bo one są zawsze indywidualne. Jest pewna badaczka, która robiła badania akurat w kontekście przemocy fizycznej, kosztów wysokich, kosztów niskich i ustaliła badawczo, że są na przykład związki małżeńskie, w których fizyczne spoliczkowanie partnera jest po stronie kosztów niskich, czyli dostajesz od kogoś w gębę i po prostu i mimo to nigdzie z tym nie idziesz, nic z tym nie robisz, ale są małżeństwa, w których są to już koszty wysokie, czyli uderzenie kogoś w twarz już przekracza koszty niskie, wchodzi w koszty wysokie i ofiara idzie na skargę. I teraz przemocowcy mają pewną mimikrę, wypracowaną strategię, czyli taki plan B, który zabezpiecza ich, gdyby się jednak okazało, że przekroczyli koszty wysokie. I to jest wyjątkowo perfidna strategia, bo to jest tworzenie wizerunku osoby bardzo życzliwej, bardzo miłej, bardzo uczynnej, bardzo dobrej i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ jeśli przemocowiec wytworzy sobie taki wizerunek osoby wśród swoich sąsiadów, wśród swoich współpracowników, wśród rodziny, wśród najbliższych, to kiedy ofiara pójdzie na skargę do nich, to oni jej nie uwierzą. Oni powiedzą, jak to, ten życzliwy facet, on mi wniósł wczoraj wózek na drugie piętro.
Jeszcze... Poza tym jeszcze są różne społeczności, są mniejsze miasta, większe miasta i tak dalej, tak. Więc jeszcze różne zależności to tak.
Tym bardziej ta ofiara ma przerąbane, bo z jednej strony nie widać śladów fizycznych, więc wiesz, nie ma jak udowodnić, a z drugiej strony a priori takiej nikt nie wierzy.
Coś, co mnie zwróciło też moją uwagę, oglądając film Wojtka Smarzowskiego, bo od tego wyszliśmy, to jest też jakby pomoc rodziny i pomoc sąsiadów. Często traktujemy to, jakbyśmy byli przezroczyści, tak, że nie widzimy tej sytuacji czasami, albo jak obserwujemy jako jak za szklanej szyby. Co zrobić, żeby zmienić to takie nasze nastawienie społeczne? No bo mamy coś takiego w sobie zakodowanego. Nie mój problem, nie będę się, wiesz, wtrącać. To nie jest moja sytuacja, nie będę się narażać, bo jeszcze, wiesz, będę miała z tego powodu nieprzyjemności. A na końcu się okaże, że chcę pomóc, tylko potem ta ofiara, nie dość, że nie chce tej pomocy, bo znowu być może będzie zmanipulowana przez tego przemocowca. I to właściwie my wychodzimy na osobę, która jest... w polskim społeczeństwie. Donosicielem, bo te terminy cały czas funkcjonują.
I wtrąca się w nie swoje sprawy.
Wtrąca się w nie swoje sprawy.
Jest to jest bardzo trudny i bardzo złożony temat. On jest też dość dobrze przebadany w kontekście, co się dzieje w sytuacji braku reakcji na przemoc psychiczną i co się dzieje w sytuacji reakcji na przemoc psychiczną. I generalnie na przykład przeprowadzono badania w grupach rówieśniczych w Wielkiej Brytanii, gdzie się okazało, że w 60% aktom przemocy psychicznej wśród rówieśników towarzyszyli jacyś świadkowie, czyli byli jacyś świadkowie tych zdarzeń. Co więcej, ofiary tych aktów przemocy psychicznej powiedziały, że gdyby ci świadkowie zareagowali, to nie byłoby przemocy. I to jest trochę tak, że przemocowiec, niezależnie od swojej płci, on się karmi naszym zaniechaniem. Im bardziej nie reagujemy, tym bardziej pewny siebie i silny się staje. W rzeczywistości, to potwierdzają badania, oni wcale wewnętrznie nie są tacy mocni, tacy silni, bo już o tym mówiłem, oni walczą z jakimś napięciem, z którym sobie zazwyczaj nie potrafią sami poradzić. I stąd ta rola reakcji świadka jest kluczowa. My oczywiście się boimy zareagować, bo boimy się wejść pomiędzy przemocowca i ofiarę, by samym nie oberwać, by nam się nic nie stało.
Poza tym często sobie tłumaczymy tak, no wiesz, no są konflikty, różnica zdań, jesteśmy tylko świadkiem pewnego fragmentu, wycinku z danego życia tych osób, tak. Ale nie jakiegoś, no nie uczestniczymy, więc de facto do końca nie wiemy czasami, co się dzieje. I to, mówiąc o przemocy nie fizycznej, ale psychicznej.
Ale to wiesz, to nawet nie tylko my robimy, to robią też specjaliści. To już jestem nudny z tymi badaniami i wiem, ale też były badania na
to
ten temat.
To jest bardzo ciekawe.
Który specjaliści, tacy jak pracownicy socjalni, którzy na przykład okazało się, że oni bardzo często, kiedy są świadkami przemocy, to były badania ze Stanów Zjednoczonych, kiedy są świadkami przemocy psychicznej w rodzinach, świadkami w tym sensie, że wiedzą, że takie akty mogą mieć miejsce, bo ofiara się skarży, to tam, nie pamiętam, chyba 60% tych pracowników socjalnych w pierwszej reakcji kieruje się takim przekonaniem, a może jeszcze się między nimi ułoży. A może jeszcze się dogadają, co skutkuje tym, że ta ofiara jest dużo dłużej narażona na akty przemocy psychicznej niż powinna być. Bycie świadkiem i brak reakcji wzmacnia przemocowca. Wszystkie badania pokazują, że wystarczy, nawet nie trzeba stawać w obronie, wiesz, rzucając się, nie wiem, z pięściami na przemocowca, czy odgradzając ofiarę swoim własnym ciałem. Okazuje się, że wystarczy akt, w którym mówisz, uważaj, widzę, co robisz. Rejestruje to, jak się zachowujesz. Ja to widziałam, jak traktujesz swoją żonę. Ja to widzę, jak traktujesz swojego męża. Ja o tym nie zapomnę. I samo to już powoduje, że przemocowiec bardzo często się zastanawia, czy to mu się opłaca, bo pamiętasz, koszty wysokie właśnie zostały przekroczone. Co więcej, badania mówią, jeśli szukajmy w ogóle sojuszników, jeśli jesteśmy świadkami przemocy psychicznej i nie wiemy, jak zareagować, czy boimy się zareagować, to szukajmy sprzymierzeńców, czyli innych świadków. Bo okazuje się, że siła pojedynczych osób, która jest jakby zsumowana, nie jest prostą sumą 1 plus 1 równa się 2, tylko jest wielokrotnością tej dwójki.
Mało tego, jeżeli jedna osoba widzi takie zachowanie, druga osoba, trzecia, czy nawet z naszych opowieści, ja wiem, że to jest zawsze przedstawienie jednej strony, to nagle okazuje się pewnie, że my nie jesteśmy sami z tym. To znaczy, że inni myślą podobnie jak my.
Dokładnie, bo i to się pojawiło w badaniach firmowych, że przemocowiec na przykład w firmie, on nigdy nie jest przemocowy w stosunku tylko do jednej ofiary, a do całej reszty jest milusi. I jeśli jesteś ofiarą przemocy w firmie, to w 99% przypadków na pewno są tam również twoi sojusznicy potencjalni, czyli inne ofiary, które wcześniej doświadczyły od tego człowieka czy od tej kobiety przemocy psychicznej. I to zwarcie szeregów, to wkupie siła jest naprawdę potężną bronią, bo jeśli przemocowiec widzi jedną reakcję jednego świadka, który mówi: uważaj, ja widzę to, co robisz, i to już jest dla niego pewnym elementem, który poddaje pod wątpliwość, czy na pewno ocenił koszty niskie i koszty wysokie na właściwym poziomie, to jeśli widzi dwóch świadków, to zazwyczaj reiteruje. I wystarczy tylko tyle. Nie musisz walczyć, nie musisz stawać do walki. Powiedz, że to widzisz, ale powiedz to głośno i wyraźnie. Widzę, co robisz. I to jest bardzo ważna reakcja.
I bardzo ważne zdanie. To właściwie moglibyśmy tutaj puentę postawić, ale chciałam zapytać się, bo temat jest naprawdę szeroki, pewnie na wiele różnych jeszcze rozmów i też podcastów. Ale ze swojego doświadczenia, taka historia, która cię wbiła w ziemię?
Oj, jest bardzo wiele historii, które mnie wbijają w ziemię. Opowiem ci o historii, którą ostatnio słyszałem od zaprzyjaźnionej pani psycholog, więc to nie jest historia jakby bezpośrednio, którą znam z własnej pracy, ale przypomniała mi się teraz historia pani, która jeździła przez ileś miesięcy, chyba nawet lat, do pracy, zatrzymując samochód zawsze na tym samym parkingu, żeby zwymiotować. Ponieważ jej świadomość tego, że za chwilę wpadnie w szpony przemocowe w swojej pracy, była tak silna, powodowała u niej tak silny stres, że to już stała się rutyna dnia. Zatrzymywanie się na parkingu, wymioty i dopiero wtedy mogła pojechać do pracy. Wiesz, czyż trzeba czegoś więcej, żeby nam pokazywać, jak to może być katastrofalne?
Jak organizm się broni.
Tak, jak organizm się broni. I takich opowieści, wiesz, przemocy domowej, w przemocy firmowej, w przemocy rodzinnej. Ja celowo powiedziałem o tym, że są też akcje, w których to starzejący się rodzic doświadcza przemocy od swojego dorosłego dziecka, z którym na przykład razem mieszka. Jest totalnie bezbronny, bo wiesz, o ile jesteśmy w stanie uznać, no okej, jest przemoc domowa, rodzinna pomiędzy małżonkami, to tego typu akt przemocy, kiedy dziecko staje się przemocowcem w stosunku do swojego rodzica, już bardzo rzadko bierzemy pod uwagę, że coś takiego może mieć miejsce. A ma miejsce i badania o tym mówią. Więc wiesz, jest olbrzymia ilość bardzo ciężkich, energetycznie negatywnych historii, które dzieją się wokół nas. Nie tylko na filmie.
To zapewne. Poza tym, wiesz, no, filmy z czegoś się tworzą, tak? Te scenariusze to zazwyczaj są sytuacje z tak zwanych z życia wziętych. I one się też najlepiej wtedy też oglądają, bo są prawdziwe i nie ma przekoloryzowania. Sobie tak myślę, a propos tego, o czym rozmawiamy, że chyba najważniejsze w tej sytuacji jest to, warto o tym mówić coraz głośniej i częściej, żeby mieć to, co powiedziałeś, oczy szeroko otwarte, żeby widzieć pewne sytuacje, powiedzieć stop, żeby się nie bać w różny sposób i stawiać granice. To jest może wyświechtane stwierdzenie.
Tak, tylko pamiętajmy, że granice działają tylko wtedy, kiedy mają swoje konsekwencje. Granice nie działają wyłącznie na poziomie deklaratywnym. To, że ja ci powiem, uważaj, bo przekraczasz jakieś granice, jeszcze nic nie znaczy. Ja ci muszę pokazać, że przekroczenie tych granic wiąże się z konkretnymi konsekwencjami. To jest istota stawiania granic.
No i to niech będzie ta puenta.
Dobrze.
Bardzo ci dziękuję.
Bardzo proszę.
Za rozmowę. Mam nadzieję, że to będzie też taki wstęp do tego, żeby jeszcze się spotkać i dokończyć tą rozmowę, czy rozmowę dotyczącą też relacji, tak? Nie tylko przemocowych, ale być może opartych na innych konfliktach.
Na przykład toksycznych.
Kolejnym. Tak, no to pewnie można byłoby to ciągle rozkładać na filmiki pierwsze.
Łączy się jedno, tak.
Ale to jest szalenie i ważne, i też ciekawe, bo de facto dotyczy naszego życia. Dzięki piękny, Jarek.
Dziękuję bardzo.